Rząd wprowadza kolejne restrykcje, ale wciąż nie decyduje się na wprowadzenie żadnego ze stanów nadzwyczajnych. Ludzkie zdrowie i życie jest najważniejsze w faktach prezydent Tarnowa o możliwości zorganizowania wyborów prezydenckich 10 maja. Już za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM. Gościem Marcina Zaborskiego będzie główny ekonomista organizacji pracodawcy RP, dr Sławomir Dudek. Dziś rząd wprowadził kolejne nadzwyczajne środki w związku z epidemią. Policja będzie nadzorować straże miejskie. Ograniczeń i restrykcji z powodu koronawirusa jest już cała lista. Z nami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, żadnego ze stanów nadzwyczajnych formalnie nie wprowadzono, ale tak naprawdę on już jest.
Oczywiście i udawanie z powodu wyborów, że cokolwiek działa normalnie, nie wytrzymuje próby faktów. Od kilku tygodni żyjemy w kraju o zamkniętych granicach. Zamknięte są szkoły, uczelnie, kina, teatry, kluby i restauracje. Kilkaset tysięcy osób przebywa w nadzorowanej przez policję izolacji. Zabronione jest nie tylko gromadzenie się, ale nawet nieuzasadnione wychodzenie z domu. Przemieszczanie się zostało sprowadzone do minimum, nie tylko samymi zakazami, ale i ograniczeniem tego, jak można to robić. Co drugie miejsce wolne, dwumetrowe odstępy między ludźmi i tak dalej. W miastach policjanci, helikoptery i drony na bieżąco sprawdzają stosowanie się do zakazów. Obowiązuje wiekowa selekcja obywateli. Ci do 18 roku życia nie mogą wychodzić z domu samodzielnie. Wstęp do sklepów w określonych godzinach mają tylko seniorzy. Zabroniony jest handel niektórymi towarami. Część lekarzy objęto zakazem udzielania informacji. Fakt, że wszystkie te ograniczenia wprowadzano stopniowo, nie zmienia tego, że dziś obowiązują już wszystkie naraz. A tego z pewnością nie da się uznać za stan normalny. Do tego władze ignorują reguły stanowienia prawa i teraz już codziennie proponują kolejne rozwiązania, pogłębiające wrażenie, że jeśli nie jest to stan nadzwyczajny, to co to jest?
Ludzkie zdrowie i życie jest najważniejsze. Nie możemy nikogo narażać, mówi kolejny samorządowiec, prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, pytany o możliwość zorganizowania wyborów prezydenckich 10 maja. Dodaje, że nie ma chętnych do pracy w komisjach i nieetyczne byłoby namawianie ludzi do narażania życia.
Nie ma chętnych do takiej pracy. Ja nie zmuszę nikogo do takich czynności, które narażałyby ich na zakażenie, na utratę zdrowia, a być może życia. To byłoby po prostu nieetyczne. Nie widzę dzisiaj formalnych i organizacyjnych możliwości do sprawnego przygotowania warunków, które miałyby być dostępne dla wszystkich, równe. Przełożenie terminów jest jedynym rozwiązaniem.
Mówił Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa. Skoro od jutra zakupy w sklepie będzie można robić tylko w jednorazowych rękawiczkach, kto powinien je dostarczyć? To jedno z kolejnych pytań dotyczących nowych przepisów, jakie wpadły do redakcyjnej skrzynki mailowej. Na bieżąco prosimy o odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia. Robi to w naszym imieniu Michał Dobrowicz. Witam
Cię
ponownie. Michale, kto powinien w takim razie zadbać o rękawiczki? Sklep czy jego klient?
Zdecydowanie właściciel sklepu. To mogą być rękawiczki, jakich często używamy na przykład na stoiskach z owocami czy warzywami. Zalecane jest jednak, abyśmy my jako klienci, jeśli to tylko możliwe, też zabrali ze sobą na zakupy własne rękawiczki.
Michale, pan Marek pyta, czy jako kierowca zawodowy może zrobić zakupy między 10 a 12 przed południem? W innych godzinach często jest w trasie i nie ma takiej możliwości.
Pan Marek musi dopasować się do nowych reguł. Te dwie godziny od 10 do 12 to do połowy kwietnia w sklepach i aptekach czas tylko dla osób, które już skończyły 65 lat i tu nie ma wyjątków.
Fakty @rmffm. Pod tym adresem zbieramy wasze wątpliwości dotyczące najnowszych ograniczeń w przemieszczaniu się. Zadamy je w waszym imieniu.
Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Zapowiadany już Marcin Zaborski i jego gość. Witamy.
A łączymy się z głównym ekonomistą organizacji pracodawcy RP, doktorem Sławomirem Dudkiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak dużo firm skupionych w waszej organizacji zaczęło wczoraj, w ostatnim dniu miesiąca, wręczać wypowiedzenia swoim pracownikom?
Zgodnie z ankietą, którą przeprowadziliśmy, to 1/3 firm już zapowiedziała, że planuje zwolnienia i wśród tych firm na razie 40% mówi, że 5% pracowników zwolni, a łącznie 69%, czyli ponad 2/3, deklaruje, że właśnie zwolni nawet do 20%. Także zdecydowana większość planuje te zwolnienia już teraz i jest to duży udział firm, który planuje stosunkowo duże zwolnienia, nawet do 20%.
W takim razie, czy nie będzie tak, że ostatecznie rachunek za kryzys zapłacą głównie pracownicy?
Ten rachunek zapłacimy my wszyscy, bo tak naprawdę to dochody budżetowe, to z czego finansowana jest służba zdrowia i wszystkie funkcje publiczne państwa, to zależy od tego, co wyprodukują przedsiębiorcy, pracownicy, ile zapłacą podatków i nie ma bezpieczeństwa zdrowotnego bez bezpieczeństwa ekonomicznego. A ja jeszcze dodaję, jesteśmy tego świadomi, że budżet nie jest z gumy i też musi być zapewnione bezpieczeństwo finansów publicznych.
To zanim o budżecie, to o pracownikach chwilę porozmawiajmy. Publicysta Rafał Woś pisze tak. Znów mamy wznosić modły do świętego przedsiębiorcy, żeby tylko zechciał dalej zatrudniać. Znowu będziemy oszczędzać na wszystkim, byle Bożek biznesu nie odczuł przypadkiem skutków kryzysu. Przecież to jest chora logika. Owszem, trzeba pomóc mniejszym firmom oraz osobom wypchniętym na samozatrudnienie, ale reszta polskiego biznesu powinna wziąć ten kryzys na klatę. Weźmiecie kryzys na klatę?
Ale tu nie chodzi też o tylko firmy, tylko o pracownika. No ale to ograniczenie na przykład instrumentów w postaci umorzenia składek ZUS jest do 9 zatrudnionych. Proszę, czy firma 10-osobowa, zakład kosmetyczny pani Oli, Joanny, jak to niektórzy dają takie przykłady, to naprawdę jest jakiś wielki biznes, a on w tej chwili dostanie dużo mniejsze wsparcie niż mikrofirma. Także to kryterium ilościowe zupełnie nie ma przesłanek ekonomicznych i to, co pan zacytował, mija się z prawdą.
No pytaliście firmy, czego oczekują od rządu. Ponad połowa, 54% firm skupionych w waszej organizacji w tej ankiecie mówi, że co najmniej 6 miesięcy powinno trwać zwolnienie z opłacania składek na ZUS. Czy jako były dyrektor w Ministerstwie Finansów, oglądający wcześniej każdą budżetową złotówkę, może pan dzisiaj powiedzieć, że nasz budżet wytrzymałby takie półroczne wakacje od składek ZUS-owskich?
Jeżeli miały to by być wszystkie firmy, niezależnie od tego, czy są w dobrej sytuacji, czy nie, to żaden budżet tego nie wytrzyma. I polski, francuski, brytyjski.
Bo jaki to jest koszt miesięczny?
Znaczy składki z ZUS-u, znaczy na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w skali miesiąca to jest 25 miliardów wszystkich składek.
No to 6 miesięcy to się robią gigantyczne kwoty.
To jest 150 miliardów, to tego nie uniesie żaden budżet, ale pamiętajmy, że są firmy w tej całej sytuacji, które radzą sobie dobrze, mimo tego na przykład żywność, konserwy, środki sanitarne, higieniczne, to według naszych informacji tam produkcja idzie na 4 zmiany, no bo dostarczają potrzebne artykuły. Są instytucje finansowe, także niestety trzeba to jakoś rozłożyć, bo upadek finansów państwa, za to zapłacimy wszyscy. Także naprawdę muszą być te trzy elementy: bezpieczeństwo zdrowotne, ekonomiczne i finansów państwa.
A czy firmy byłyby gotowe dzisiaj na taką umowę, że będzie większa pomoc dla przedsiębiorców teraz, ale w zamian za większe obciążenia po kryzysie i zajęcie się, poprawienie sytuacji pracowników, to znaczy objęcie większej liczby pracowników ubezpieczeniami, zmniejszenie liczby umów cywilnoprawnych, tak zwanych śmieciowych i tych fikcyjnych samozatrudnionych?
Ale tu jest pewien paradoks, bo mówimy o mikrofirmach, a zapominamy o średnich i dużych, a tak naprawdę umowy na etacie są najczęściej stosowane właśnie w tych dużych firmach i prawa pracownicze są lepiej stosowane w tych dużych firmach.
No tak, znaczy, ale oczywiście... mamy ponad 1 300 000 ludzi, którzy są na tych umowach cywilnoprawnych, panie doktorze.
Znaczy tak naprawdę to no, wszyscy musimy zapłacić, ponieść koszty tego kryzysu. No, nikt nie oczekiwał, że ten kryzys przyjdzie, aczkolwiek można było się lepiej przygotować i mieć więcej luzu w finansach publicznych, ale to musi być też rozłożone naprawdę z głową i te kryteria, które są teraz zaproponowane, one nie są adresowane do wszystkich, którzy potrzebują i to nie jest tylko opinia przedsiębiorców, którzy są teraz, trzeba powiedzieć, też spanikowani, ale też ekonomistów i znaczących ekonomistów i byłych ministrów finansów, członków RPP. Także to jest opinia nie tylko przedsiębiorstw.
Pan prezentuje opinię pracodawców RP, jest pan głównym ekonomistą tej organizacji. No i słyszy pan premiera, który przekonuje choćby dziś w internecie, że tarcza antykryzysowa to jest największa skala pomocy w historii współczesnej Polski. Że to jest pakiet finansowy wart ponad 200 miliardów złotych, około 10% polskiego PKB, a pan kręci nosem.
Znaczy w tym pakiecie to też jest takie sumowanie gruszek i gwoździ, ponieważ jest taka bezpośrednie wsparcie, to, które rzeczywiście generuje deficyt i ono było pierwotnie obiecywane na 66 miliardów, a w tej ustawie, którą podpisał pan prezydent, jest tylko 30 miliardów.
I pan mówi, to jest raczej pokaz fajerwerków dla gapiów, niż faktyczna armata na kryzys gospodarczy.
To nie jest tak do końca, bo we wszystkich krajach jest tak, że jest taki instrument bezpośredni i ten instrument płynnościowo-pożyczkowo-gwarancyjny, ale w tym naszym instrumencie tam są jeszcze ujmowane środki w Narodowym Banku Polskim i to też jest niepoprawne. Ale też
dobrze, ale konstruktywnie, panie doktorze, jedno konkretne rozwiązanie, którego dzisiaj nie ma w tym pakiecie, a waszym zdaniem powinno być w tarczy antykryzysowej i które bezapelacyjnie pomoże firmom w Polsce.
Znaczy, chcieliśmy, żeby były uwolnione środki na tak zwanym split payment, nowym instrumencie, gdzie środki na VAT są zamrożone i można z tych środków tylko płacić daniny publiczne, a nie można wynagrodzeń. I to jest nasz postulat i to by ułatwiło. Plus instrumenty dla średnich...
To dlaczego rząd się nie chce na to zgodzić? Pan to pewnie rozumie znów jako były dyrektor w Ministerstwie Finansów.
Znaczy, pan prezes Jarosław Kaczyński jeszcze niedawno mówił, że są w kraju zasoby i zapasy, żeby wypłacać te transfery społeczne. No a wczoraj jeszcze wystąpienie pana premiera w Senacie oznacza, że jednak jest ograniczenie budżetowe i grożą nam perturbacje na rynku finansowym, gdybyśmy przegięli z tym finansowaniem. No tu mi się coś nie składa. Ja nie rozumiem. Jeżeli były zasoby i zapasy, a instrument wsparcia dla firm jest niewystarczający i to jest zdanie również ekonomistów, a jednak mamy jakieś ograniczenie. Moim zdaniem właśnie były te ograniczenia i trzeba było te pieniądze wykorzystać teraz na wsparcie miejsc pracy.
No to, że trzeba będzie zmieniać, poprawiać budżet, to jest oczywiste. Pytanie jak bardzo? Jak duża dziura może się w budżecie pojawić w tym roku?
To już wszyscy ekonomiści szacują, że ona na pewno wyniesie ponad 100 miliardów, także kwota naprawdę wielka i to będzie od 6 do 8% PKB, no to będzie też najwyższy deficyt w historii. Taki był deficyt w roku 2008-2009 i według mojej oceny...
A czeka nas większy kryzys niż wtedy właśnie?
Tak, tak. Wtedy nie było spadku produktu krajowego brutto. On cały czas się zwiększał. Było spowolnienie, no a teraz już dużo ekonomistów mówi, nawet pan premier wczoraj w Senacie powiedział, że grozi nam recesja. Na około też
będzie
recesja.
Jeszcze niedawno minister Emilewicz mówiła 1,7-2% PKB wzrostu w tym roku. Już między bajki włożyć?
Między bajki. I to też powoduje, że przedsiębiorcy są w dużej niepewności i zdezorientowani. Pewne reakcje są być może spanikowane, bo naprawdę nie wiedzą, jak się zachować, a rząd zmienia z tygodnia na tydzień informacje, tak? Najpierw prognoza wzrostu...
No, sytuacja jest dynamiczna, tak odpowie panu ten czy inny minister.
No jest dynamiczna, ale wielu ekonomistów zewnętrznych mówiło o tych zagrożeniach, żeby robić scenariusze i żeby rzeczywiście tutaj dostosowywać się do każdej sytuacji i żeby była jawność i przejrzystość. Najgorzej, że nie ma tej jawności i przejrzystości i zaufania na linii administracja-rząd. I to jest największy, przepraszam, przedsiębiorcy-administracja, tak?
Główny
tutaj nie ma zaufania.
Organizacji Pracodawcy RP, dr Sławomir Dudek. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. 1/3 firm już zapowiedziała zwolnienia. Zdecydowana większość firm to właśnie zapowiada. Nie ma bezpieczeństwa zdrowotnego bez ekonomicznego, podkreślał przed momentem główny ekonomista organizacji Pracodawcy RP dr Sławomir Dudek. Ja już pięknie dziękuję za wspólnie spędzone godziny. Kolejne fakty o 18.30. Zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.